Regionalny punkt widzenia. Ciekawe wydarzenia, ważne zjawiska, wybory, dylematy i decyzje. Regionalny punkt widzenia. W poszukiwaniu tożsamości.
Za baterią bateria się snuje, piosenka leci, porosie hen w dal, do żołnierzy dziewczęta się śmieją i armaty błyszczące jak stal. Między innymi słowami takiej pieśni 100 lat temu, proszę Państwa, zagrzewali się do walki powstańcy wielkopolscy po wielomiesięcznych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz wspominamy setną rocznicę wybuchu narodowego zrywu, który jako jeden z niewielu w historii zakończył się naszym sukcesem. Powstańcy wielkopolscy wygrali, przywrócili Polsce Wielkopolskę, serce dawnego państwa polskiego, ale to nie było takie proste. I dziś właśnie wspominać będziemy m.in. to, co działo się na początku 1919 roku na krainie, ale nie tylko. Michał Słowodzian, Sławomir Nowak, witamy serdecznie z Muzeum Ziemi Krańskiej w Nakle, a naszymi gośćmi są Tomasz Pasieka, dyrektor muzeum, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Mariusz Gratkowski, historyk, specjalista, pracownik muzeum, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Zanim opowiemy o tym, co działo się tutaj w Nakle, w okolicy, nad nami, proszę Państwa, góruje mapa, gdzie widać linię frontu, Nakło, Ślesin, Mrocza, Paterek, Rynarzewo trochę dalej, Szubin, Kcynia. Naprawdę dużo się tutaj działo na krainie i Pałukach. Wróćmy do Poznania. Jest koniec grudnia 1918 roku. Powstanie wisiało w powietrzu, a to, co się wtedy stało, było tak naprawdę tylko iskrą.
Szumiało w powietrzu wszystko. Jutro, pojutrze, jutro, pojutrze.
To byli w ogóle ludzie, którzy jeszcze wczoraj byli najprostszymi jakimiś robotnikami, pracownikami, rzemieślnikami i którzy nagle na skutek wybuchu tego powstania przeobrazili się w herosów niemal homerycznych.
I tu była taka lilijka ze sznureczka czerwonego. Każdy powstanie jest to musiał. I szable zakładali, pasy koalicyjne. I żeśmy śpiewali. Weźmy piłki, kosy, ucinajmy Niemcom nosy. Póki mamy czas, póki mamy czas.
25 grudnia 1918 roku do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika Concorde przybywa Ignacy Jan Paderewski. Zamierza dotrzeć do Warszawy, by włączyć się w budowę odradzającej się Polski. 26 grudnia Paderewski przyjeżdża pociągiem do Poznania. Ku niezadowoleniu niemieckich władz jest entuzjastycznie witany, między innymi przez 16-letniego wówczas Zygmunta Latorzewskiego.
Należałem do tego nieprzeliczonego tłumu mieszkańców Grodu Wielkopolskiego, który witał przybyłego Paderewskiego. I wyszedł na balkon i przemawiał. Trudno zapomnieć taki moment, który był potwierdzeniem tych już tak żywych wtedy nadziei, że jesteśmy nareszcie znowuż w własnym państwie, mimo że to jeszcze był pruski zabór.
Szanowne rodaczki, szanowni rodacy, co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Za to, coście mnie tu zgotowali, słowo na ustach zamiera.
Ignacy Jan Paderewski przemawia z balkonu hotelu Bazar. Jego przemówienie spotyka się z ogromnym entuzjazmem.
Dla człowieka to zaszczyt wielki, tym większy, że spotkał mnie tu, na tej odwiecznej, wiekopomnej, wielkopolskiej ziemi.
Kazimierz Kurpisz, odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego w czasie jednej z poznańskich inscenizacji.
Od was, coście w spełnianiu obowiązków narodowych, w zwalczaniu ucisku przemożnego, coście w pracy organicznej i gospodarczej całej Polsce byli przykładem. Niech żyje Polska!
27 grudnia Niemcy zaczynają manifestować niezadowolenie z powodu przyjazdu Paderewskiego. Dochodzi do pierwszych starć, wspomina powstaniec Czesław Dudkiewicz.
Ogień się zaczął sypać właśnie z tego całego policaj prezydium. I Ratajczak osobiście widziałem, jak on padł. Wysunął się za węgła i tam z karabinu maszynowego trzepali i tam dostał. Tam się przewrócił, powstańcy wciągnęli go na drugą stronę bramy. Do dziś dnia ta brama wnęka stoi. Leżał i kobieta okryta chustką zdjęła, podłożyła jemu pod głowę, ale już nie żył.
Powstanie wybucha 27 grudnia. Szybko rozprzestrzenia się na teren niemal całej Wielkopolski. To takie przypomnienie tego, co wydarzyło się pod koniec grudnia w 1918 roku w powstaniu. Panowie, faktycznie tutaj na tych ziemiach też było tak, że powstanie wisiało na włosku i konspiratorzy na krainie gotowali się do boju. Oni już byli przygotowani, mieli broń zgromadzoną i tylko czekali na sygnał?
Tak, to powstanie gdzieś tam w ludziach drzemało. Oni się do niego przygotowywali. To nie była kwestia oczywiście samej pierwszej wojny światowej, ale już ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat wcześniej. Wystarczy wspomnieć o działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Towarzystwa Tomasza Zana. O ile Sokół jeszcze działał legalnie, część oczywiście swoich działań robił w ukryciu, natomiast Towarzystwo Tomasza Zana już było towarzystwem ukrytym, konspiracyjnym. I właściwie takim chyba przełomowym momentem była pierwsza wojna światowa, która dała pewne nadzieje, doszkoliła jeszcze paradoksalnie przyszłych powstańców, no a później to rozciągnięte w czasie zdobywanie czy odzyskiwanie niepodległości. My tutaj w Nakle, zresztą i w Bydgoszczy o tym musimy pamiętać i mówić. Ta niepodległość nam dopiero przecież nastała w 1920 roku. Stąd też no, trochę to trwało i gdy już centrum Polski 11 listopada było wolne, tutaj Niemcy dalej byli u siebie i dalej tej władzy nie chcieli oddawać.
No właśnie, pytanie do Mariusza Gratkowskiego. Jaka była sytuacja w tych miesiącach poprzedzających wybuch powstania tutaj w Nakle? Sytuacja była skomplikowana, bo tu były potężne siły niemieckie.
Zgadza się. Cała kraina, w zasadzie pas ten nadnotecki, czyli ciągnący się od Piły przez Nakło do Bydgoszczy, były silnie germanizowane już od końca XVIII wieku. To też musimy pamiętać. Ta germanizacja, ten Kulturkampf trwały tutaj nieustannie od momentu, kiedy Nakło dostało się już do zaboru pruskiego, a był to rok 1772. I w tym momencie miał być to bezpieczny pas, taki komunikacyjny dla Niemców. Stąd Polacy mieli tutaj bardzo utrudnione zadanie. Ale jak z tego wybrnęli? Otóż musimy pamiętać, że na początku listopada 1918 roku w Niemczech doszło do rewolucji. Na wzór tej rewolucji bolszewickiej w Rosji powołano rady robotnicze i żołnierskie. I takowe rady też powołano między innymi na krainie, w Nakle, w Żysku, w Mroczy, w innych miejscowościach. Powołano także Radę Powiatową i dzięki zaangażowaniu tego czynnika społecznego polskiego doszło do takiej sytuacji, że na przykład w Nakle w Radzie Robotniczo-Żołnierskiej było 4 Polaków i tylko 2 Niemców. Te rady robotniczo-żołnierskie miały bardzo duży wpływ już na działalność władz miasta Nakła. Burmistrzem był wtedy oczywiście Niemiec dr Dietrich i ta rada miała realne przełożenie na podejmowanie decyzji. Między innymi spektakularnym takim sukcesem było to, że w listopadzie zmuszono zarząd miasta do podjęcia decyzji, że można wywieszać polskie symbole narodowe, czyli flagę, orła i tak dalej. Polacy mogli wreszcie wypowiadać się publicznie w języku polskim, co było zakazane tak zwaną ustawą kagańcową na początku XX wieku. Oprócz oczywiście przejmowania tej władzy jawnej, czyli w radach robotniczo-żołnierskich, powołano już tak, jakbyśmy to dzisiaj nazywali rząd cieni, czyli Radę Ludową, niejawną. W jej skład weszli ci sami panowie, którzy tworzyli Radę Robotniczo-Żołnierską.
Prowadzili podwójne życie, można tak powiedzieć.
Tak można to powiedzieć, w konspiracji już tworzyli.
I już gromadzono broń wtedy,
i oczywiście,
prawda?
Tak, powstała Polska Organizacja Wojskowa. Proszę Państwa, to też bardzo ważna rzecz. Często Wielkopolanie mają wielkie pretensje do Piłsudskiego, że nie wspomógł powstania. To tak nie było. Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego była między innymi po to, żeby wesprzeć ten ruch tutaj wyzwoleńczy, a przede wszystkim czym? Do broni Polska sama nie mogła ofiarować, bo jej nie miała. Ale powstańcy mieli jeden problem. Byli wyszkoleni żołnierze, podoficerowie, brakowało oficerów. I tych oficerów 100 do 200, niektórzy szacują, już na samym początku po cichu władze centralne z Warszawy przesłały i ci oficerowie mogli wspomagać ten ruch powstańczy. Powstawały zalążki tego POW zarówno w gminach, w powiatach i to był już początek tworzenia dowództwa, co miało ogromne znaczenie potem, kiedy już zaczęły padać pierwsze strzały, no bo przecież działaniami oddziałów musi ktoś kierować. Na czoło, na dowódcę powstania w Nakle i także powiatu wyżyskiego, bo Nakło było w strukturach powiatu wyżyskiego, powołano Edmunda Bartkowskiego. I
tutaj już na ścianie, tak, muzeum jest jego zdjęcie w mundurze, wąs, poważna twarz. To był doświadczony człowiek?
Tak, był jednym z nielicznych Polaków, który otrzymał stopień oficerski podporucznika artylerii. Należy zaznaczyć, że w armii pruskiej, nawet kiedy Polak zdał kursy oficerskie, nie otrzymywał promocji na oficera, a był, no, był szczególnie albo sierżantem, czy też plutonowym, tak? Chociaż pełnił często obowiązki oficera, ale nigdy nie był promowany. Natomiast Edmund Bartkowski akurat za zasługi, za swoje posłumiętności otrzymał ten stopień, był podporucznikiem i no, siłą rzeczy po prostu był desygnowany na to, żeby przejąć te obowiązki, czyli już pod koniec grudnia mamy taką sytuację w Nakle, że działa prężnie Rada Robotniczo-Żołnierska, działają rady robotnicze w miastach innych, w innych miastach krainy, działa także już Rada Powiatowa, a obok tego już funkcjonuje niejawna Rada Ludowa i oczywiście jest gromadzona broń, powstają struktury zbrojne, które mogły przejąć władzę fizycznie.
Kto orwał się do walki? Gdzie rekrutowano powstańców? O tym jeszcze będziemy mówili, także mamy wspomnienia Maryna Turwida, które pojawią się w audycji. No właśnie, ale to byli po prostu zwykli mieszkańcy, młodzież?
Tak, to byli zwykli mieszkańcy. Tu musimy pamiętać, że to byli często mężczyźni, którzy byli demobilizowani. Skończyła się de facto wojna. Trzeba było tych żołnierzy rozwieźć do domu. I tutaj Nakło było o tyle kluczowym punktem, przez który przebiegała i przebiega do tej pory, jakby nie patrzeć, linia kolejowa. Gdzieś tam daleko z frontu wschodniego jechały jeszcze niezdemoralizowane oddziały, pododdziały wojskowe. A wielu Nakielan po prostu, zresztą nie tylko Nakielan, ale tutaj mieszkańców krainy, wracało do domów po zakończeniu wojny. Czasami przemycało broń, czasami jeszcze kombinowało to właściwie na różne sposoby, bo Niemcy bardzo mocno pilnowali, żeby tej broni nie przewozić. Więc zdarzały się takie sytuacje, że nadawano ją pocztą do innej miejscowości. Kto inny ją odbierał i przywoził do danej miejscowości. I właściwie ci ludzie się garnęli, oni czekali tylko na ten punkt zapalny, na ten moment, w którym, jak to trafiłem takie wspomnienie jednego z powstańców, żeby dać Niemcowi po przysłowiowej mordzie wreszcie w sposób legalny, żeby mogły się te role zamienić.
Wola walki była ogromna. Posłuchajmy teraz fragmentów powstańczych wspomnień pisarza i malarza Mariana Turwida. To będzie fragment audycji Narodowy Zryw Zbigniewa Kuczewskiego z 1983 roku. Marian Turwid opowiadał, no właśnie, o twarzach, które zobaczył, o twarzach powstańców i o tym, co malowało się na tych twarzach. Posłuchajmy.
Powstańczy fragment ze wspomnień Mariana Turwida, literata, poety i artysty plastyka.
W tych pierwszych tygodniach tego powstania właśnie nie było dowódcy, który miałby wykształcenie wojskowe na większą skalę. To byli bardzo młodzi Polacy w mundurach pruskich, to byli starzy feldweble, starzy sierżanci. To byli w ogóle ludzie, którzy jeszcze wczoraj byli najprostszymi jakimiś robotnikami, pracownikami, rzemieślnikami i którzy nagle na skutek wybuchu tego powstania przeobrazili się w herosów nieomal homeryczkich. Sam pamiętam, nie zapomnę tego momentu nigdy, kiedy mnie dziadek wyprowadził na balkon, żeby mi powiedzieć, że dobrze uważaj, za chwilę przejdą przed naszym balkonem powstańcy. Ja wiedziałem o powstańcach oczywiście z tajnych lekcji historii Polski. Więc widziałem ich oczywiście w tych barwach powstańców powiedzmy listopadowych czy w czamarkach powstańców styczniowych. Byłem więc bardzo ciekaw, jak wyglądają tacy bohaterzy. A tu widzę, że w pierwszym szeregu tego oddziału, który właśnie przemaszerowywał przed balkonem naszego domu we wrześni, że w tym pierwszym oddziale zobaczyłem starego, poczciwego szewca, zamieszkanego zresztą w domu mego ojca, którego znałem od lat, schylonego nad stołkiem i naprawiającego buty. Starszego, zmęczonego, jakiegoś już jak gdyby powiedzmy przegranego człowieka. I nagle ten szewczyna prosty nagle tutaj idzie dzielnie w pierwszym szeregu tego oddziału powstańczego. A obok niego robotnik z cukrowni, który co roku, przez pół roku był bezrobotny, bo jak kampania cukrownicza się skończyła, to wówczas on nie miał zajęcia. Znałem go właśnie jako tego bardzo biednego człowieka, który tu także z dumą maszeruje i także z jakimś karabinem w rękach. I tak cały ten oddział był złożony z takich właśnie najprostszych ludzi i nagle podniesionych prawem tego zrywu powstańczego, nagle podniesionych do godności nieomalże bohaterskich. A właściwie naprawdę bohaterskich.
Telemarian Turwit, pisarz i malarz. No właśnie, na tych twarzach powstańców malowała się taka wola walki, chęć zwycięstwa. To zdecydowało może o sukcesie?
Tak. Oni walczyli o swoje przede wszystkim. Tutaj musimy pamiętać. Dosyć dużo żołnierzy Grenzschutzu, a też wcześniej tych demobilizowanych Niemców, nie pochodziło z tych terenów, więc tutaj z jednej strony oni chcieli wreszcie zakończyć wojaczkę i zminimalizować szanse na to, że zginą albo odniosą rany, ale z drugiej strony właśnie te odpłacane jednostki Grenzschutzu, one miały o co walczyć albo za co walczyć. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, sami Polacy wreszcie mogli zacząć walczyć o swoje.
Spotykamy się 2 stycznia. 100 lat temu, proszę Państwa, tutaj w Nakle świętowano wolność, ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Teraz piosenka. Do muzeum w Nakle powrócimy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
W Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
A dziś nasza audycja emitowana z Muzeum w Nakle. Wspominamy to, co działo się tutaj 100 lat temu. Proszę Państwa, spotkamy się 2 stycznia. Wtedy już w Nakle świętowano wolność. Ale zanim do tego doszło, już troszkę wspominaliśmy o tym, że sytuacja w mieście była skomplikowana. Tutaj znajdował się punkt demobilizacyjny 34. Pułku Piechoty. Tutaj było kilkuset niemieckich żołnierzy. To jak to się stało, że w ciągu jednej nocy oni oddali broń? i powstańcy wygrali na jakiś czas.
Bardzo właśnie ciekawa historia, która pewnie powtarza się w niektórych miejscowościach w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego w miastach na Wielkopolsce. Otóż, tak jak pan wspomniał, był tutaj punktem mobilizacyjny jednego z pułków. Następnie 21 grudnia przybył jeszcze jeden komplet oddziału z innego pułku piechoty i wydawałoby się, że Tonaku nie ma szans na wyzwolenie, bo to były naprawdę tysiące żołnierzy. Ale co się stało? Otóż ci żołnierze zorientowali się, że dla nich już nie ma żołdu, nie ma w zasadzie żadnego zajęcia, nie ma de facto tego państwa, o które walczyli, bo przecież już w tym momencie cesarz niemiecki abdykował, był już w Holandii, poza własnym państwem. Po prostu wsiedli w pociągi i pojechali do swoich miejscowości. Oni mieli dosyć serdecznie po tych 4 latach wojny, dalszej walki. Nie chcieli umierać już za jakieś nakło, krainę, o której nic nie wiedzieli, ale zostało 400 żołnierzy Grenzschutzu. To byli żołnierze, którzy byli częściowo ideowo nastawieni. Między innymi byli oficerowie z samego NAKWA, Niemcy, więc było wiadomo, że nie odpuszczą. Byli to żołnierze, którzy mieli po prostu żołd, mieli wikt, opierunek przysłowiowy, więc mieli o co walczyć. I co takiego się stało, że tylko 1 stycznia NAKWA zostało wyzwolone? Otóż kluczowym wydarzeniem jest to, co zdarzyło się w nocy sylwestrowej na dworcu kolejowym w Kcyni. Tam ulokował się oddział inny, kompania Grenzschutzu, około 100-osobowa, i ta kompania została w nocy całkowicie pokonana przez oddziały powstańcze, między innymi kompanię Gołaniecką, także przez druhów Sokoła, czyli Towarzystwo Gimnastycznego Soku w Kcyni. Niewielu tam zginęło, tam była bardzo krótka walka, bardzo ciekawa zresztą na tym dworcu w efekcie.
Ciekawa dlaczego?
Dlatego, że oprócz krótkiej wymiany ognia doszło tam do walki na pięści, bagnety, kolby. Jak wspomina jeden z tych powstańców, który tam walczył, Tadeusz Sobczyński, po prostu Niemcy, jak może zacytuję, jak worki ze zbożem wylatują na bruk przed wagony, są nieubrani i trzęsą się ze strachu. Co ciekawe, dowódca, całą akcję rozpoczął dowódca oddziału gołanieckiego, Władysław Kowalski, który no, jak przysłowiowy kmicic podjechał w ubraniu cywilnym powózką pod dworzec, rozbroił dwuosobowy patrol, steroryzował pistoletem, następnie wszedł na dworzec, kolejnego żołnierza steroryzował i jeszcze czwartego, który no, oddał strzał ostrzegawczy, wtedy się zaczęła tam strzelanina. Szybko jednak właśnie spacyfikowano ten oddział przy niewielkich stratach zarówno ze strony powstańców, jak i Niemców. I najważniejsze wydarzenie było takie, że powstańcy nie wiedzieli, co zrobić z tymi Niemcami. Nastraszono ich, po prostu wciśnięto im, jakbyśmy to dzisiaj tak nieładnie powiedzieli, kit, że z Poznania, z Gniezna idzie silna dywizja wielkopolska. Jeżeli oni będą stawiać opór, to dojdzie do krwawej rzeźni, że no, tym razem im odpuszczamy. Idźcie sobie do swoich domów, zostawcie Polskę, zostawcie nasze tereny. Spisali z nimi taką jakby umowę. Każdy musiał podpisać z tych Niemców oświadczenie pisemne, że już nie będzie walczył z Polakami. Dostali tam jakiś tam posiłeczek. Udali się do Nakła wzdłuż toru kolejowego. I kiedy dotarli do tego Nakła, tam oddział tego Grenzschutzu, który już był przygotowywany do odbicia Kcyni, na rynku był już formowany, wpadł w szeregi tego oddziału i rozpowszechnił tą informację, że jakoby idą bardzo silne oddziały z głębi Wielkopolski. Oczywiście od siebie też coś dodali, no bo wstyd im było się przyznać, że ulegli w starciu z niewielką grupą powstańców. I co zrobili ci żołnierze Grenzschutzu? Też rzucili broń, te plecaki, zostawili to wszystko w magazynach, udali się na dworzec, zostawili swoich oficerów i wyjechali do swoich domów.
Czyli można powiedzieć, że taki fortel zdecydował o tym, że bezkrwawo tu się wszystko zadziało.
Tak, te fortele bardzo często się zdarzały. I tutaj w samym Nakle właściwie to była też iskra dla Polaków. Garstka już Niemców została, pilnowali magazynów, więc znalazło się paru takich przysłowiowych kozaków, którzy po prostu postanowili te magazyny zająć. I faktycznie Nakło bezkrwawo, bezbitewnie zostało zajęte. i przez ten krótki okres powstania wielkopolskiego, gdy Nakło było w rękach polskich. A tutaj trzeba przypomnieć, że od 1 do 9 stycznia na mocy porozumień, chociaż oczywiście ostatni powstańcy opuszczali miasto 14 stycznia, żadnej bitwy w samym Nakle nie mieliśmy. Okolica jak najbardziej.
Drugiego za chwilę powiem o okolicy, ale tego 1 stycznia są relacje, co tu się działo.
Ludzie mamy relacje. Mamy relacje. Otóż sytuacja była mimo wszystko napięta. Mimo, że ten 400 żołnierzy postanowiło oddalić się, porzucić służbę, została jednak grupka przede wszystkim tych oficerów. Nadal funkcjonowały władze niemieckie, więc trzeba było się jakoś dogadać. Rozmowy szły dwutorowo. Otóż już ujawniła się wtedy ta Rada Ludowa, czyli między innymi na czele Jan Okopiński. On wtedy pełnił funkcję radcy, czyli taki powiedzmy dzisiejszy wiceburmistrz Nakła. Oraz oczywiście komenda na czele z Bartkowskim rozpoczęła rozmowy z dowództwem niemieckim, z tymi oficerami. Tu zadanie było trudniejsze, dlatego że to byli nakielanie ci Niemcy, więc oni wiadomo nie chcieli po prostu oddać tego Nakła. I tu w tym momencie doszło do wydarzenia, które jest takim bardzo charakterystycznym dla Powstania Wielkopolskiego, bo my mówimy, że Powstanie Wielkopolskie było przygotowane i to jest prawda, ale ono wybuchło oddolnie. To nie był sygnał, tak jak w innych powstaniach, że dowództwo ogłosiło tak jakieś mobilizacje, jakiś termin wyznaczyło, nie. Tak jak w Poznaniu rozpoczęli sami strzelać, to dzisiaj nie wiemy, czy to powstańcy, czy Niemcy pierwsi zaczęli strzelać. Tutaj inicjatywę przejęli ci właśnie powstańcy, czyli ci zakonspirowani, już przyszli powstańcy, członkowie tej konspiracji, między innymi bracia Gerke, pisani przez Samocha, a także Stefan Graczkowski. Z relacji Stefana Graczkowskiego wynika, że po godzinie 16, około 17 przy hotelu Fink, później to była hotel Polonia, dzisiaj jeden z budynków przy ulicy Rynek w Nakle, bardzo ciekawy, bardzo ładny, zachęcam też do odwiedzenia Nakła w ogóle w tym kontekście, gdzie mieściły się w magazynach tego hotelu ta broń, amunicja, całe wyposażenie, zgromadziła się grupa kilkudziesięciu mieszkańców, młodych mieszkańców Nakła, na czele właśnie z tymi braćmi Gerke, między innymi Bronisław Gerke wypowiedział kilka ostrych słów pod adresem tego przywództwa cywilnego, że za długo rozmawia się z Niemcami. Niemcy długo te rozmowy przeciągali, bo liczyli na to, że przyjdą posiłki bądź z Bydgoszczy, bądź z Piły. Dowództwo te powstańcze i także sami mieszkańcy zorientowali się w tej grze niemieckiej i dlatego postanowili przejąć siłą te magazyny. I jak opowiada w swoich wspomnieniach Stefan Graczkowski, doszło do takiej znamiennej sytuacji, że po prostu ten Bronisław Gerke uderzył bardzo silnie z pięści strażnika niemieckiego, ten stracił przytomność, rozbrojono tych strażników, następnie włamano się, między innymi Stefan Graczkowski dosyć szczegółowo opisuje, jak tam się włamywał do tego magazynu, wydano broń powstańcom i kiedy ci oficerowie niemieccy zorientowali się, co się dzieje, w tym momencie odpuścili i prawdopodobnie około godziny 17, na pewno już około godziny 18, Nakło było przejęte przez powstańców, dlatego że w magistracie w tym czasie oficjalnie na ręce Jana Okopińskiego, co też wspomina w swoich opowiadaniach, oficjalnie przejęto władzę z rąk niemieckich i następnego dnia, czyli 2 stycznia, tak jak dzisiaj już mamy godzinę przed dziesiątą, już Nakło tonęło w plakatach informujących o tym, że jest w rękach polskich.
Wszystko odbyło się tutaj bezkrwawo, natomiast na okolice jest nad nami mapa. Mrocza 5 stycznia, Ślesin 8 stycznia, w okolicy dochodziło do starć, tak, do potyczek.
Tak.
Bitwa ślesińska, jedna z najpoważniejszych, jeśli chodzi o powstanie.
Dokładnie. Trzeba zaznaczyć, że Nakło było super ważnym punktem, jednym z najważniejszych, prawdopodobnie najważniejszym na froncie północnym, nie licząc oczywiście takich dużych ośrodków jak Piła i Bydgoszcz. Dlaczego? Dlatego, że tu biegła przecież strategiczna linia komunikacyjna łącząca Berlin aż z Królewcem. Przez Piłę i Bydgoszcz. Drugą sprawą były właśnie te punkty demobilizacyjne. Tu zdobyto 4000 karabinów. Część z nich nie posiadała zamku, więc byłaby służyteczna, ale tu także była broń maszynowa, były nowoczesne miotacze min, bardzo duża ilość amunicji, ale przede wszystkim także wyposażenie osobistego żołnierzy, no bo co z tego, że człowiek dostanie karabin, garść amunicji, no trzeba mieć mundur, trzeba mieć plecak, trzeba mieć po prostu inne wyposażenie, żeby umieć w tym polu spędzić kilka dni i to właśnie te magazyny zdobyto. Stąd powstańcom zależało na utrzymaniu nakła, a oczywiście Niemcom na tym, żeby jak najszybciej je odbić. I w tym celu Niemcy już 4 stycznia podjęli pierwsze działania, chociaż pierwsze, jak już wspomina Graczkowski, tak naprawdę taka pierwsza próba niemiecka odbicia nakła już odbyła się w nocy z 1 na 2 stycznia. Otóż jest to mało znany epizod, w zasadzie tylko z jego wspomnień wynika, że w pewnym momencie, dlatego że Polacy po 1 stycznia, oprócz tego symbolicznego takiego przejęcia władzy, fizycznie przejęli nakło, czyli zajęli swoimi służbami zbrojnymi magistrat, poczt, te właśnie dworzec, wszystkie inne strategiczne punkty obsadzili oczywiście placówkami, otoczyli nakło, żeby nie być zaskoczonymi i w pewnym momencie do dworca dojechał pociąg wyładowany żołnierzami niemieckimi z Piły. Tu znowu fortelu użyto, zatrzymano za pomocą semaforu zwykłego przed dworcem, udał się tam patrol powstańczy. Powstańcy oczywiście umieli płynnie po niemiecku, bo przecież w ramach Kulturkampfu tylko język niemiecki był przecież dozwolony. I poinformowano, że ten rzekomy rozkaz został odwołany, mają po prostu jechać do siebie, tutaj w Nakle się nic nie dzieje i w ogóle niech sobie tam śpią spokojnie.
I uwierzyli,
i uwierzyli w to oczywiście. Pojechali dopiero po jakimś czasie, Niemcy się skapnęli, że zrozumieli, że w Nakle się dzieje coś nie tak. A dlaczego? Otóż wysyłając transporty zaczęły im ginąć. No bo jak dojeżdżali tutaj do Nakła, no to powstańcy zatrzymywali ten transport, rozbrajali tych żołnierzy lub całe wagony kierowali na południe do Kcyni. I po jakimś czasie Niemcy zorientowali się o tym szeroko i ciekawie pisze jeden z innych powstańców. 4 stycznia rozpoczęto tutaj, można powiedzieć, pierwszą próbę zdobycia Nakła. Między innymi silny oddział wyruszył z Bydgoszczy na Sicienko, a z Piły na Wysoką. Dlatego, że 2 stycznia, to też musimy podkreślić, oprócz Nakła były już wolne Mrocza, Wyrzysk, Sadki, Wysoka. Praktycznie cała kraina była wyzwolona.
Bitwa Ślesińska?
No, zanim jeszcze Bitwa Ślesińska, to jeszcze Mrocza właśnie, bo to były takie dwa elementy, które miały się zadziać, a więc 5 stycznia i odbicie Mroczy z rąk niemieckich, która była zajęta. Tam między innymi kompania Jana Ziarnka trafiła do niewoli. I tutaj pierwsza potyczka pod dowództwem Wiktora Rossy. I właściwie tuż po, no bo 5-8 te wydarzenia działy się bardzo szybko. Te kompanie powstańcze nawet na dobrą sprawę nie miały kiedy odpocząć. Noc z 7 na 8 stycznia, pierwsze podejście już takie bezpośrednio pod Nakło niemieckie. Bardzo duży oddział wysiadł na wysokości Strzelewa. Przeszedł między innymi wzdłuż linii kolejowej, zajął Ślesin. Powstańcy ze Ślesina musieli się po krótkiej dosłownie potyczce wycofać i nie czekając długo rozpoczęli kontrofensywę. A owo nie czekając długo to właściwie kilka godzin. Zgromadzenie sił w Trzeciewnicy i atak na Ślesin z dwóch kierunków. Od Trzeciewnicy i od strony Gumnowic.
9 stycznia, Nakło znowu w rękach niemieckich.
No może
tak stopniowo.
Nie tak do końca, bo to działo się stopniowo. Otóż kiedy 8 stycznia rano rozgromiono dosłownie ten batalion Grenzschutzu niemiecki, tu musimy też, no, będąc uczciwym, wspomnieć, że w tej bitwie brali udział druhowie z kompanii jarocińskiej, a w ogóle wspomogli powstańców na krainie także mieszkańcy Skłecka. Był także pierwszy pluton artylerii powstańczej wysłany z Poznania właśnie pod dowództwem Wiktora Rossy i później jeszcze przybyła kompania gnieźnieńska. Bez pomocy tych druhów na pewno powstanie wielkopolskie tak by tutaj się nie rozwinęło. 8 stycznia wydawało się, że sytuacja jest bardzo dobra. Rozbity batalion Grenzschutzu z Bydgoszczy. W samej Bydgoszczy nie było dużo oddziałów. Dzisiaj historycy szacują, że tam maksymalnie były 3 bataliony. Ale sytuacja nie była taka ciekawa. Otóż w tej samej nocy odbyła się druga bitwa o Wysoką, niestety przegrana. Ona nie miała może jakiegoś bezpośredniego zagrożenia, nie stwarzały ten oddział niemiecki bezpośredniego zagrożenia dla Nakła, ale tego samego dnia, 8 stycznia, niestety doszło do klęski w Szubinie. I w tym momencie Nakło stało się takim mocno oskrzydlonym punktem, taką wyspą na mapie powstania wielkopolskiego, a o oddaniu Nakła zdecydowały niestety układy polityczne. A dlaczego? Chodziło po prostu o tą linię kolejową łączącą Królewiec przez Bydgoszcz z Berlinem, którą miały się wycofywać oddziały Ostfrontu. Historycy dzisiaj się między sobą spierają, czy te oddziały liczyły 200, 400, czy nawet 600 tysięcy osób. Była to armia niepokonana. Pamiętajmy, że to była armia, która pobiła armię carską rosyjską. Ta armia jechała do siebie, do domu, z bardzo ważną misją, zdławić rewolucję bolszewicką. Józef Piłsudski zgodził się na to, aby oddać tą linię kolejową, pozbyć się tych oddziałów niemieckich, które miały oddać Wileńszczyznę, no ale ta linia kolejowa musiała być w rękach niemieckich. Komendant Bartkowski proponował, aby owszem, udostępnić im tą linię, ale nie wycofywać się z Wielkopolski, z Krajny. Niestety przywódcy, ci cywilni, dowództwo powstania wielkopolskiego z Poznania było na innym stanowisku. Otóż 4 stycznia, kiedy doszło do pierwszych walk o Inowrocław, doszło także do rozmów i tam uzgodniono, że w zamian za oddanie Inowrocławia, no niestety Polacy oddadzą Krajnę. My możemy mieć dzisiaj do pretensje, prawda, do Wielkopolski, że tak zdecydowano. Bardzo o tym surowo pisze dr Wojciech Jedlina Jakobson, przywódca powstańców z Gniezna. Doszło tutaj do takiej sytuacji, że Bartkowski odmówił wykonania tego rozkazu, mimo że 5 stycznia właśnie dr Jedlina Jakobson przyjechał go namawiać. On wyraźnie odmówił, ale 8 stycznia osobiście pofatygował się do Nakła pan Korfanty, rozmawiał z komendantem Bartkowskim. 9 stycznia odbyły się kolejne rozmowy już w Bydgoszczy i tam zapadła decyzja o oddaniu stopniowym Nakła. To odbywało się kilka dni. Do 12 stycznia ewakuowano całkowicie tą zdobycz, te wszystkie zdobyte karabiny, broń i tak dalej. Ale jeszcze grupa powstańców nakielskich, Nakielan, nie pogodziła się z tym. 13 stycznia doszło do takiego, można powiedzieć, puczu małego. Odbito Nakło. Grupa mieszkańców nakielskich znowu rozbroiła bezkrwawo, chociaż znowu z użyciem pięści. Tym razem już tam więcej Niemców obrywało niż ten jeden strażnik. I 14 stycznia dopiero, kiedy zrozumieli swoją sytuację, że jako bardzo nieliczna grupa no nie ma szans utrzymać tego Nakła, że szkoda narażać tutaj na walki, na dewastację. Ostatnia grupa Nakielan wycofała się 14 stycznia w kierunku Paterka i w tym momencie można powiedzieć, że zakończyły się działania zbrojne na Krajnie.
I do tego, co działo się później, powrócimy po krótkiej przerwie. Teraz piosenka. Za 2 minuty wracamy do Muzeum Ziemi Krańskiej w Nakle. Zostańcie Państwo z nami.
She had another quality.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Jak słyszeliśmy, to były bardzo skomplikowane czasy. Likwidacja frontu wielkopolskiego, koniec ery powstania wielkopolskiego. To dopiero 8 marca 1920 roku, wcześniej 16 lutego 19 roku w Trewirze został przedłużony rozejm Niemiec z państwami Ententy. Co tu działo się właśnie po tym, jak w tym styczniu powstańcy oddali Nakło? Tu były potyczki, był spokój. Jak to wyglądało?
Front północny Powstania Wielkopolskiego był najbardziej zażartym frontem, jeśli chodzi o całe Powstanie Wielkopolskie. Tu na przełomie stycznia i lutego Niemcy wykonali uderzenie, które miało zdławić powstanie, miało doprowadzić do zajęcia Gniezna w dalszym etapie Poznania. Na szczęście do tego nie doszło. Doszło do bardzo ważnych bitew, między innymi pod Kcynią, szereg bojów o Szubin, Rynarzewo, Zamość, tam gdzie później zdobyto ten pociąg pancerny. Front cały wielkopolski był, można powiedzieć, podzielony na 8 odcinków. I ten odcinek tutaj, właśnie jeden z tych odcinków, pochłonął najwięcej ofiar. 1/3 powstańców, która poległa, ponad 2000 poległo w toku Powstania Wielkopolskiego, poległo właśnie tutaj na tym odcinku, o czym więc świadczy o tym, że to były najbardziej zażarte walki. A ostatnia bitwa jeszcze toczyła się w drugiej połowie czerwca, kiedy powstańcy próbowali przebić się na Bydgoszcz.
Bohaterów nie brakowało. Stanisław Różański, Jan Mindak, Józef Lęckowski, Jan Okopiński, także Józef Barczak, tak? Z tego co pamiętam, to pierwsza ofiara tutaj działa.
Józef Balcerzak.
Balcerzak, pierwsza ofiara.
Tak, potyczka pod drążnem w kierunku na Mroczu.
On 21 lat tak naprawdę miał. To był początek tutaj działań. No i zginął postrzał w twarz, ale także kobiety walczyły.
No właśnie, to też bardzo ciekawy epizod. Otóż później, kiedy się ten front ustabilizował, między innymi właśnie z Bydgoszczy, tutaj od waszej strony, przychodzili ochotnicy. Przecież Powstanie Wielkopolskie nie wybuchło w Bydgoszczy, bo nie miało szans, ale tam działały dwie co najmniej struktury podziemne, które wspierały Powstanie Wielkopolskie. Między innymi przemycano broń, przesyłano informacje, bardzo ważne. I w tych zadaniach niezastąpione wręcz były kobiety, no bo Niemcy po prostu mniej podejrzewali kobiety niż mężczyzn o działalność szpiegowską. Między innymi jedną z takich wywiadowczyń była Franciszka Kasprza, która pracowała na niemieckim majątku w Żurczynie i, jak opowiada, właśnie przechodziła wielokrotnie tą linię demarkacyjną, tam od swoich wywiadowców zdobywała już gotowe informacje o ruchach niemieckich, o sile, tak, o zamiarach. Przenosiła je z powrotem do dowództwa. Niestety przepłaciła to swego czasu dosyć poważnymi ranami. Powstańcy w nocy po prostu wzięli ją za jakiś tam oddział niemiecki, otworzyli ogień, niestety postrzelili. Bardzo ciekawą też epizodem jest przeżycia pani Cecylii Daroń, mieszkanki Olszewki. Otóż ona także przeprowadzała właśnie na tym odcinku między Gorzeniem, Chobielinem, przez linię demarkacyjną przeprowadzała żołnierzy, przyszłych powstańców, meldunki. Otrzymała za to nawet medal niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, czyli została zweryfikowana. To nie są jakieś opowieści, że ktoś coś sobie tam po latach wydumał. Co więcej, ta pani została skazana prawomocnym wyrokiem niemieckim właśnie za tą działalność, została aresztowana, więziona i dopiero w późniejszym okresie, w czerwcu, już po tym rozejmie, została zwolniona na mocy porozumienia między władzami polskimi a niemieckimi. Proszę Państwa, to są tylko przykłady dwóch pań. Pod Rynarzewem wiemy, że doszło do takiej sytuacji, że kobiety już musiały sięgnąć po broń, dlatego że tam Niemcy nawet gazu bojowego używali. Rynarzewo było praktycznie zrównane z ziemią. Były niesamowite, ciężkie walki, ale też trzeba zaznaczyć, że kobiety w Powstaniu Wielkopolskim w pierwszych dniach odgrywały rolę po prostu kucharek, sanitariuszy. Kiedy mężczyźni, mężowie, synowie, bracia szli do walki, oni wracali często na noc, żeby po prostu się najeść i wyspać. I w tym momencie te kobiety musiały o nich zadbać.
8 stycznia w Nakle obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Co zaplanowaliście?
Właśnie nie w samym Nakle, a w Ślesinie, więc na terenie gminy Nakło. 8 stycznia szkoła podstawowa w Ślesinie otrzyma imię kapitana Wiktora Rosy i będzie miała wręczony sztandar. I te uroczystości będą miały miejsce o godzinie 9, a na godzinę 18 zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury. Zapraszamy wespół z panem burmistrzem Sławomirem Napierałą, z panem starostą Tadeuszem Sobolem oraz dyrektorem Nakielskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy na koncert kwartetu smyczkowego Prestiż. Postanowiliśmy, może trochę przewrotnie, nie pójść w rekonstrukcję, a pójść właśnie w coś bardziej rozrywkowego.
W repertuarze utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego. Co ważne, wstęp bezpłatny.
Tak jest, wstęp bezpłatny. Zapraszamy nie tylko oczywiście mieszkańców Ślesina, ale wszystkich... również bydgoszczan na ten koncert. Poza tym jeszcze, bo te obchody stulecia powstania będą trochę rozwleczone u nas. 13 lutego 21. Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej Powstanie Wielkopolskie na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych. Jest to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2 czerwca będziemy wspominać stulecie zamordowania Antoniego Nackakuły. Tutaj o nim w trakcie programu nie wspomnieliśmy, a to była tak na dobrą sprawę ostatnia ofiara okresu odzyskiwania niepodległości, gdy delegacja brytyjskich, czy właściwie koalicyjnych dziennikarzy objeżdżała ten teren, sprawdzając, czy są to ziemie polskie, czy niemieckie. Nackakuła za manifestację polskości został zamordowany. I na pierwszą połowę czerwca planujemy konferencję popularno-naukową od powstania wielkopolskiego do Antoniego Nackakuły. No i jeszcze ostatnia rzecz, o której może, albo dwie ostatnie rzeczy, jeśli czas pozwoli.
Już szybciutko.
Tak. Ukaże się książka Mariusza Gratkowskiego, Nakło nad Notecią w okresie powstania wielkopolskiego. No i ostatnia akcja, która już nam trwa, poszukujemy grobów powstańców wielkopolskich na terenie gminy Nakło nad Notecią, więc jeśli któryś z Państwa ma przodka i wie, na którym cmentarzu jest pochowany, to zapraszamy do informowania nas.
Chcą Państwo specjalnie oznakować te miejsca?
Tak, chcemy te groby oznakować.
Będzie się działo, proszę Państwa, oczywiście na naszej antenie także. Będziemy wracać do setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dziś niewielki fragment, bo naprawdę dużo się działo, więc dziś niewielki fragment tego, co działo się na froncie północnym, w części tego frontu. Tomasz Pasiaka, dyrektor Muzeum Ziemi Krańskiej w Nakle, i Mariusz Gratkowski, historyk, autor, jak słyszeliśmy, książki dotyczącej Powstania Wielkopolskiego tutaj w Nakle, byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
My również dziękujemy.
Opowieść.
Dziękujemy za wysłuchanie.
Sławomir Nowak, Michał Słobodzian. Pozdrawiamy z Nakła.